Słuchając dzisiejszej Ewangelii i tej przypowieści o odrywaniu łaty z nowego ubrania i przyszywania do starego, a zwłaszcza przypowieści o tym, że nie należy do starych bukłaków, czyli skórzanych zbiorników, wlewać młodego wina, które jeszcze fermentuje, bo może rozsadzić te stare, już nadwątlone bukłaki, odczytujemy myśl o napięciu, jakie powstaje między młodym a starym pokoleniem. To młode wino to ludzie młodzi, stare wino to ludzie wcześniej urodzeni. I w tym duchu chcielibyśmy też rozważyć dzisiejsze Słowo Boże. Za punkt wyjścia niech posłuży nam wiersz księdza Kazimierza Wójtowicza Zmartwychwstańca pod tytułem Stara kobieta na cmentarzu. Przychodzi tu co dzień i podgląda odpoczynek wieczny przez łzę. Myśli o życiu, które przeszło tak szybko, że nawet w snach trudno je było zatrzymać. Myśli o tych, którzy jeszcze wczoraj tutaj byli, a dziś odeszli tak daleko, że tylko krzyże potwierdzają ich pamięć. Niezależnie od podejmowanego w naszych rekolekcjach tematu wierzę w życie wieczne, od wspominania w liturgii zmarłych sióstr, naszych krewnych, niezależnie od tego, że wieczór z dnia na dzień coraz wcześniej zapada i staje się dłuższy, napiera na nas nostalgia. Napiera na nas myśl o śmierci, o przemijaniu, o nieuchronnej starości. Także starości tej starszej niż wynika z metryki. Napiera na nas bowiem lęk przed myślą, co może być w najbliższej przyszłości. Trudno jest myśleć o własnej starości, o starzeniu się. Trudno zgodzić się na to, że ta starość przychodzi. Wanda Bacewicz pisze, starość to sieroctwo, okrutniejsze jeszcze od sieroctwa dziecięcego. Małą czy małego ktoś może pokochać, wynieść ku ciepłu, a nawet ku jasności. Staremu już tylko opuszczenie i ciemność. Starość nie oszczędza także osób konsekrowanych, także Bogu poświęconych. Mimo ich wiecznej młodości, wskutek zaślubienia z Chrystusem, ciało się starzeje. Te ludzkie psychosomatyczne ograniczenia wynikające ze starzenia się w przypadku osób konsekrowanych niekiedy bywają bardziej dotkliwe niż w rodzinie. Bardziej czujemy się sami, pozostawieni sobie. Gdy człowiek stary, wszystko ma inne wymiary. Widzi, jak świat się zmienia i wiele spraw dawniej ważnych nie ma już znaczenia. To wiersz siostry Imeldy Grodeckiej. Gdy człowiek stary, wszystko ma inne wymiary. To, co chyba najbardziej boli, to trudność porozumienia się. Trudność porozumienia się starszych z młodymi, młodych ze starszymi. Jedni i drudzy mają inną perspektywę patrzenia na życie, na powołanie, na sprawy codzienne, na wiele drobiazgów. To nasila poczucie wyobcowania. O ile nie zachodzą napięcia i konflikty, o ile nie dochodzi do wzajemnego oskarżania się, choćby tylko intencjonalnego, mimo wszystko rodzi się poczucie wyobcowania. Coraz bardziej czujemy się niezrozumiani. A tymczasem bywa, że starsi, oskarżają młodych o nieroztropność, otrwonienie dziedzictwa, oszkodzenie wspólnocie, o to, że tylko marzą i mają głowy w chmurach. Dawniej tego nie było. Dawniej było lepiej. Mówiąc słowami dzisiejszej Ewangelii, stare wino jest lepsze. Daje temu wyraz Jan Paweł II w liście do osób w podeszłym wieku z 1 października 99 roku pisząc. Jest naturalne w naszym wieku. Papież ma wtedy już prawie 70 lat. Jest naturalne w naszym wieku, że powracamy do przeszłości, aby dokonać swoistego bilansu. Nasza refleksja skupia się przede wszystkim na problemie czasu, który nieubłagalnie upływa. Tymczasem młodzi skłonni są oskarżać starszych o ciasnotę, o brak postępu z duchem czasu, o nieżyciowe podejście do różnych spraw, o zazdrość i przywiązanie do stanowisk, do funkcji, o to, że tylko wspominają dawne czasy, patrzą wstecz i nie mają odwagi podnieść głowy ku gwiazdom. Zresztą wiemy dobrze, jaka jest różnica między młodymi a starszymi. Cechą człowieka młodego jest marzyć. Cechą człowieka starego wspominać. I może się zdarzyć, że ktoś, mając niewiele lat, żyje tylko wspomnieniami, boi się marzyć. Duchowo jest stary. A może być odwrotnie. Człowiek mający wiele lat, choć naturalnie wspomina, ciągle jednak ma marzenia, ma pragnienia. Jest młody duchem. I mimo tych wzajemnych oskarżeń, widzimy, jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Jesteśmy na siebie skazani. Po co więc wzajemnie utrudniać sobie życie, które i tak szybko przemija? Jeżeli zgodnie z życzeniem Jana Pawła II, zawartym w liście Novo Millenio in Unte, wspólnoty życia konsekrowanego w sposób szczególny mają być domem i szkołą komunii, to jedną z płaszczyzn, na której to zadanie widać z całą ostrością, są relacje międzypokoleniowe. To właśnie tu szczególnie powinniśmy budować komunię między młodymi i starszymi, między starszymi i młodszymi. W obliczu starzejącego się społeczeństwa, w obliczu spadku powołań, starzenia się wspólnot życia konsekrowanego, temat relacji międzypokoleniowych jest tematem nieuchronnym, który musi być i który przecież jest coraz częściej podejmowany także przez gremia decyzyjne. To mądre ułożenie relacji międzypokoleniowych, między tym młodym i starym winem, to nie tylko znak Bożego Ładu, nie tylko kłamanej miłości braterskiej i autentycznej wspólnoty na wzór boskiej wspólnoty Trójcy Świętej, ale także gwarancja spójności, gwarancja ciągłości i pomyślności tak jednych, jak i drugich, młodych i starszych. Nie bez znaczenia jest to, że rzeczywistość chrześcijańska ujęta została w kształt krzyża. Wymiar wertykalny i wymiar horyzontalny. Krzyż to właśnie dwa kierunki przecinające się. Ten pionowy ku Bogu przenika się z tym kierunkiem horyzontalnym, ku bliźnim. W ten sposób krzyż staje się znakiem zbawienia. Ten krzyż znaczy także nasze relacje, które czasem są bolesne, czasem ranią. Ale jeżeli jesteśmy ukierunkowani ku Bogu, to nie możemy być ukierunkowani ku bliźnim. Nie możemy nie budować tej właśnie komunii. Na belce pionowej opiera się belka pozioma. Z kolei ta belka pozioma tej pionowej nadaje sens. Czyni z niej krzyż, a nie słup. Każda belka oddzielnie to nie krzyż. Może nie być cierpienia i trudu, ale też nie będzie Bożego błogosławieństwa. A jeżeli właśnie jedno i drugie jest połączone, jest cierpienie, jest krzyż, nieuchronny od naszego życia, ale wpisane w tę relację ku Bogu, staje się źródłem błogosławieństwa. Mówię to w kontekście właśnie tej duchowości komunii, która może rodzić wiele napięć, wiele bolesnych doświadczeń, ale na drodze naszego odniesienia ku Bogu może stać się źródłem błogosławieństwa, tak jak krzyż. Starsi i młodsi we wspólnocie są więc dla siebie bezcennym darem. Obyśmy tylko umieli ten dar dostrzec, docenić i obdzielać się nim. Wróćmy na chwilę do listu Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku. Papież pisze, że starość nie jest pozbawiona szczególnej wartości. W pewnym sensie jest to czas szczególnie nacechowany mądrością, którą zwykle przynoszą lata doświadczeń, jako że czas jest doskonałym nauczycielem. W związku z tym papież postuluje, konieczne jest, abyśmy znów spojrzeli na życie jako całość z właściwej perspektywy. Właściwą perspektywę stanowi wieczność. Każdy zaś etap życia jest ważkim przygotowaniem do niej. Także starość ma swoją rolę do odegrania w tym procesie stopniowego dojrzewania człowieka zmierzającego ku wieczności. To jest bogactwo. Starość jest takim znakiem ostrzegawczym dla młodych, ale też może być takim znakiem, posługując się ciągle tą retoryką komunikacyjną, może być takim znakiem informującym, że zbliża się życie wieczne, że kończy się ta utwardzona nawierzchnia, a zbliżają się wyboje starości, że trzeba zwolnić, trzeba wyhamować, bo inaczej można się roztrzaskać. Jeżeli, jak dalej pisze papież w tym liście, chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku, a tym bardziej wspólnota życia konsekrowanego może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku, to dlatego, że ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami zbiorowej pamięci, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń. A co mogą dać młodzi starszym w zamian? Starsi młodym dają swoje doświadczenie, owo dziedzictwo, które niosą, cenne rady, cenne pouczenia. A co w zamian mogą dać młodzi starszym? Jan Paweł II w liście do młodych Parati Semper pisze, że młodość jest talentem, jest takim skarbem z uwagi na to, że młody człowiek może kształtować swoje życie. Ma to życie jak plastelinę w swoich rękach i może ją jeszcze kształtować, nadawać mu piękno. Uosabia nadzieję. Młody człowiek nosi w sobie naturalną radość życia, dynamizm, entuzjazm, odwagę, pewne nawet ryzyko wychodzenia naprzeciw różnym wyzwaniom i przygodom. Pokazuje, jak można spełniać pozornie nierealizowalne marzenia. To jest to bogactwo, jakie młody przynosi starszym. Starsi, partycypując w tym entuzjazmie ludzi młodych, w jakimś sensie dopełniają tego, czego sami nie byli w stanie osiągnąć. Bo może nie mogli, a może nie mieli odwagi. By się wzajemnie obdarzać, między starszymi i młodymi musi dochodzić do spotkania. Nie chodzi tylko o to, aby być obok siebie, ale by się spotkać, by się na siebie otworzyć. To znaczy zaryzykować wyjście poza własną skorupkę. My mamy taką tendencję zamykania się w swojej skorupce, jak piskle w jajku. Jak nie rozdziobię tej skorupki w odpowiednim czasie, po prostu się w niej udusi. A jeżeli rozdziobię, wydostanie się na zewnątrz, rozwinie się w pięknego ptaka. I właśnie tego należałoby oczekiwać we wspólnotach życia konsekrowanego. Tej gotowości spotkania, wzajemnej partycypacji w swoim doświadczeniu. Tak już czasem bywa, że niewiele młodych osób dopuszczanych jest do podejmowania kluczowych decyzji. Tak to w społeczeństwie jest, że zwykle o kształcie życia społecznego decydują starsi, nie mając zaufania do młodych. Boją się, że ci młodzi, to młode wino porozsadza te stare bukłaki i wszystko przepadnie. W życiu konsekrowanym przecież nie mamy do czynienia z dziećmi, które trzeba traktować na dystans, bo nie wiadomo co z psocą. Nie można młodych ludzi we wspólnotach życia konsekrowanego cofać w ich rozwoju. To są ludzie dorośli, czasem mający wcale niemałe życiowe doświadczenie. Pamiętam taką sytuację z czasów mojego seminarium. Na moim roku był kolega, jest proboszczem całkiem niedaleko, zaledwie kilkanaście kilometrów stąd, który do seminarium przyszedł, ja miałem wtedy te niespełna 20 lat po maturze, on miał chyba niespełna 40. Więc już kilkanaście lat pracował jako maszynista, pracował na kolei, prowadził pociągi, woził setki ludzi, woził tysiące złotych, przedmioty o wartości tysięcy złotych. I on przychodzi do seminarium i jest traktowany jak dziecko, jak maturzysta. Prefekt robi mu awanturę o to, że światło zgasił minutę po dziesiątej, a powinien zgasić pięć przed dziesiątą na wszelki wypadek, żeby się nie spóźnił. Jest rozliczany z drobiazgów. Ten chłopak mówi, to zaraz, mówi, to gdzie ja jestem? To mówi, nagle mnie cofnięto w rozwoju, ja się czuję, jakbym był w szkole podstawowej. I myślę, że to jakoś też zaważyło na jego osobowości. On się potem wycofał, zamknął się. Dobrze, chcecie, żebym był ułożony? Proszę bardzo. Jeśli tak wam wygodnie. I to jest problem, nad którym warto się pochylić. Czy czasem przez tę nieufność na wszelki wypadek do młodych, którzy mogliby nas wyeliminować już, boimy się, że nas wyeliminują, wolimy ich trochę trzymać za drzwiami. A oni siedząc za drzwiami, czują się zwolnieni z odpowiedzialności. Proszę bardzo, starsi, chcecie decydować? Decydujcie, wasza sprawa. Problem polega na tym, że na ogół starsi decydują o przyszłości, która już nie będzie do nich należała. Ta przyszłość będzie należała do młodych, których nie ma w tych decyzjach. Wiemy, jak było, ale nie wiemy, jak będzie. I do końca nikt nie wie, jak być powinno. Czy zatem, mówiąc o tej współpracy między młodymi i starszymi, nie mówię o tym, żeby mieszać wino stare i młode, ale mówiąc o tych relacjach międzypokoleniowych, czy nie należałoby bardziej otworzyć się na współpracę z młodymi, zaprosić ich do współtworzenia przyszłości, nie bać się młodości, nie bać się tego, że ta młodość rozsadzi stare struktury. Jeżeli te stare struktury nie wytrzymają ciśnienia, to niech przepadną. Jeżeli są tak słabe, że to młode ciśnienie może je rozsadzić, to tylko odsłoni prawdę. Te stare struktury, jeśli są słabe, to one się rozpadną same, bez udziału młodych. A jeżeli są dostatecznie dojrzałe, to młodzi krzywdy nie zrobią. Drogie Panie, ważną jest rzeczą, żeby młode pokolenie czuło się odpowiedzialne za dziedzictwo, w które wchodzi. A tam, gdzie nie ma partycypacji, tam też nie ma odpowiedzialności. O tym już dawno temu pisał sługa Boży ksiądz Wincenty Granat, rektor KUL, który bardzo mocno podkreślał, że tam, gdzie jest partycypacja, gdzie człowiek uczestniczy, tam jest też odpowiedzialność. To jest bardzo elementarne doświadczenie, które potwierdza się na wiele sposobów. Jeżeli człowiek w czymś uczestniczy, czuje się za to odpowiedzialny, bo to jest moje. A jeżeli jest postawiony z boku, jemu na tym nie zależy. Kiedyś przed kilkunastu laty, przebywając we Włoszech dłużej nieco, spotkałem księdza takiego Don Alessandro z Sudanu, który opowiadał, jak to jest na misjach właśnie w Sudanie. I mówi tak, kongregacja do spraw misji funduje budowę kościoła dla jakiejś tam społeczności afrykańskiej. Przyjeżdża specjalna, wyspecjalizowana ekipa, w ciągu paru miesięcy stawiają im kościół. I ten kościół jest pusty. Do tego kościoła ci ludzie nie chcą przyjść. Oni ciągle chodzą do tej lepianki, którą sami ulepili. Mówią, bo to nie jest nasze. Jak oni wybudowali, to niech sobie tam chodzą. To jest tutaj, myśmy budowali. Tu są nasze ślady. Tu są odbicie palców naszych rąk, tu są nasze nogi, którymi wydeptywali to klepisko. Więc on mówi, to jest problem na misjach, że często właśnie na górze ośrodki decyzyjne nie rozumieją, że nie buduje się kościoła poprzez firmy budowlane. To wiedzą też nasi proboszczowie. I podobnie jest ze wspólnotą życia konsekrowanego. Pozwolić budować, współtworzyć, nawet jeśli się popełnia błędy. Bo ta partycypacja przekłada się na odpowiedzialność. Niech zatem mądrość starszych, którzy może jeszcze nie całkiem zapomnieli o swojej młodości, wyrazi się w poczuciu odpowiedzialności za młodych przez zaproszenie ich do współtworzenia. A niech dynamizm młodych będzie nadzieją dla starszych, że nie będą pozostawieni samotni i opuszczeni i niepotrzebni, także tylko podglądanie wiecznego odpoczynku wypełni resztę ich ziemskiego czasu. Niech młodsze powołaniem siostr będą nadzieją spokojnego przemijania starszych.